sobie myślę, że ważne jest to, żeby rodzice uświadamiali dzieciom swoim od najmłodszego, żeby też ta empatia w nich była i to wyczulenie na drugiego, że jak ma kolegę czy koleżankę w szkole, w klasie i widzi, że coś się dzieje i nauczyciel nie zareaguje, to powie: mamo, słuchaj, bo jest taki kolega i ja nie wiem, on tak coś jest nie tak z nim, zróbmy coś. I ci rodzice wtedy mogą coś zrobić, prawda? I
mogą albo nie mogą.
Przestrzegam.
Ale zawsze dodatkowa możliwość. Spotykasz się z tym, że przyjdą do swojej wychowawczyni ci rodzice z danej klasy, czy do dyrektora i za chwilę któryś z tych rodziców ma proces o zniesławienie, prawda? Czyli ich też, ten
czyli
ich donos...
boimy się reagować, bo boimy
ale
się konsekwencji.
Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest jeden z czynników niereagowania.
Pamiętajcie jednej rzeczy. Ja się obawiam, że mówiąc o systemie, to władza ma na myśli system pro forma, sformalizowany. Otóż to nie jest tak, że jak stworzymy telefony dla dzieci, telefon
zaufania,
to dzieci będą na ten telefon dzwoniły.
Nie,
do dzieci trzeba wyjść, przyjść do dzieci, tak jak robił Janusz Korczak.
A co zrobi pan Czarnek, jak przyjdziemy do tych dzieci? Nie wpuści nas do szkoły, bo jest zakaz takim organizacjom jak nasza działalność.
To jest prawda? Ostatnie. Natomiast do dzieci trzeba obserwować i do dzieci trzeba wychodzić. Bo dziecko samo, szczególnie dziecko
skrzywdzone,
skrzywdzone.
Tak, nie przyjdzie.
Nie wyjdzie. To tak jak pani Aleksandra powiedziała, w momencie, kiedy była krzywdzona, nie wychodziła z informacją na zewnątrz, prawda? Bo to jest i wstyd, i to jest takie poczucie porażki, lęku.
A nie wiadomo, jak zareagują bliscy.
Oczywiście.
I czy nie będą... a raczej będą rodzina przynajmniej byłego w jakiś sposób wyprawdowała tego sprawcę, bo nie uwierzy i różne...
Bije, bo zasłużyła.
Tak.
Nikt nie bije, jak ktoś nie zasłużył. To tak, prawda, się wobec dzieci. Tak. Dostał lanie, bo zasłużył, tak? Więc
tak
dlatego ja bym uwrażliwiał i bardzo dziękuję za, panie redaktor, za możliwość udziału w tym programie, ja bym absolutnie uwrażliwiał ludzi w Polsce na krzywdę innych. Sąsiadów, kuzynów. Jeżeli gdziekolwiek widzą, że z dzieckiem coś jest nie tak, jest markotne, jest smutne, ma siniaki, natychmiast powinno się podejmować interwencje. Tylko u kogo? I tu, Mirko, jest problem, że...
No więc dlatego jest jedno i drugie bardzo ważne. Czyli właśnie to, żeby mieć u kogo, bo i żeby mieć wrażliwych ludzi.
Bo na policję nie pójdę, bo nie jestem donosicielem, tak? Nie będę na sąsiada donosił.
A szkoda, że nie pójdę.
Ale taka mentalność, tak. Nie będę donosił. Do co? Do prokuratury też nie pójdę, nie będę donosił. Do sądu nie mam po co iść, bo jak nie założę sprawy, to nikt ze mną i tak w sądzie nie będzie rozmawiał.
A w niedzielę pójdziesz do kościoła i się dowiesz, że masz milczeć.
Jak pójdę do księdza, to
tak,
się dowiem,
się
to się dowiem, że nie wtrącać się do cudzej rodziny. Pójdę do nauczyciela, to on mi powie, co ja mam zrobić. Niech pan zawiadomi organa ścigania. Jesteśmy po prostu w takim zaklętym kręgu.
Ale według państwa ta historia nauczy nas czegokolwiek. Zostaną chociaż jakieś minimalne wnioski wyciągnięte. Zrobi ktoś, jakaś instytucja krok do przodu w tym dobrym kierunku?
Nie. Moim zdaniem nie. Za chwilę kampania wyborcza uśpi temat.
No tak.
Mało tego, wokół tej historii, jak ja obserwuję tą... wszystko, co się wokół historii dzieje, to ja przede wszystkim widzę emocje, a nie widzę rozumu. Ja słyszę emocjonalne wypowiedzi polityków, emocjonalne, zmierzające, czy to ma być dożywocie, czy kara śmierci, czy 25 lat,
ale
czy coś tam.
Ale one nie są emocjonalne, ale... one są strategiczne pod wyborców.
No, ale to tym gorzej, to tym gorzej, ale ja nie słyszę wśród decydentów, bo eksperci o tym mówią.
Tak.
Nie słyszę głosu mówiącego, tu trzeba zmienić taki przepis, tu taki przepis, tutaj trzeba te służby uwrażliwić. Nareszcie urzędnicy, którzy zasiadają w tych różnych centrach pomocy, w tych różnych centrach pomocy dziecku i rodzinie,
zespołach,
w fotelach, za biurkami, powinni wyjść w teren. Systemy na Zachodzie działają w terenie. To są ludzie, którzy chodzą po domach, ale mają legitymację, mają uprawnienia. Tutaj jest gorzej. Natomiast nigdy ofiara nie pójdzie do urzędu, żeby się ratować. to urząd ma przyjść do ofiary.
No dobrze, ale decydenci są bardzo z siebie zadowoleni, współcześni decydenci, no bo przecież wspierają rodzinę. Wspierają, kolejne pieniądze mają pokazać, jakich łaskawców mamy w naszym kraju. Ale że ci sami łaskawcy w jakiś sposób się przyczyniają swoją narracją do tego, że tych spraw jest niestety coraz więcej, zamiast dać zielone światło właśnie tym na dole ludziom, bo oni nawet chodzą po tych domach, tylko oni się po prostu panicznie boją, że przekroczą swoje kompetencje. Otóż nie przekroczą. Pracownicy socjalni na przykład, którzy przychodzą i mają tytuł do tego, żeby powiedzieć, co pani kupiła za ostatnią zapomogę dla rodziny. Proszę pokazać ten węgiel, który pani kupiła. Proszę otworzyć lodówkę, gdzie jest jedzenie dla dzieci. Mają do tego odwagę, taką kontrolną. Mhm. Ale ten sam pracownik nie powie, proszę rozebrać dziecko. Ja chcę zobaczyć, jak ono wygląda, czy jest odwodnione. Znaczy, nie musi tego matce w taki sposób mówić, prawda? Tak, ale chcę zobaczyć, prawda, czy nie trzeba. Czy...
No ale tak, ja znalazłam takie dwa cytaty a propos pracowników socjalnych. Jeden z nich powiedział, ludziom często wydaje się, że łatwo jest pomagać, a urzędnikom tym łatwiej, bo działają na podstawie przepisów, które dają im konkretne narzędzia. Nas często te przepisy także ograniczają i często jesteśmy zmuszeni zwracać się do innych jednostek i instytucji. Czyli to jest to, czego zaczęliśmy tak naprawdę, że jest mnóstwo po drodze takich punktów zaczepienia. Każdy ma jakiś fragment wiedzy na temat historii takiego Kamila, ale brakuje kogoś, kto to wszystko skoordynuje tak, i coś z tym zrobi dalej.
Brakuje systemu. Proszę mi powiedzieć, jeżeli mamy 5000 kuratorów sądowych i kilkanaście tysięcy społecznych kuratorów sądowych, prawda, studentów, ale kurator sądowy może zadziałać wówczas, kiedy jest na zlecenie sądu.
Tak.
Dlaczego taki potencjał kuratorów sądowych, to są pedagodzy, psychologowie, prawnicy, nie mogą mieć własnej inicjatywy sprawdzania sytuacji, jeżeli jest takie podejrzenie? Nie, bo system jest niedrożny, bo system jest urzędniczały. Mamy w Polsce totalnie zurzędniczały system pomocy, profilaktyki, prewencji. I jeżeli się go nie rozluźni, jeżeli się nie zdereguluje, jak to takie modne powiedzenie jest, to będziemy popadali w kolejną ruinę opieki nad dzieckiem i będzie coraz więcej takich tragedii. Ale jestem pesymistą.
Ale a propos sądu, to też jeszcze pozwolę sobie zacytować jednego z pracowników socjalnych, który powiedział, sąd z reguły, jeśli zada sobie trud, to wezwie rodziców i da im wiarę. No bardzo rzadko zdarza się, żeby pracownicy wzywani byli do sądu po takim zawiadomieniu, a przecież to jest kluczowa rzecz, żeby wysłuchać tych, którzy zawiadamiają. Ale, czyli z góry wiadomo, jak taka sytuacja się
dzieje. Są świetni sędziowie i są mniej świetni sędziowie. Ja kiedyś prowadziłem studia podyplomowe dla sędziów sądów dla nieletnich, to jeszcze były... dawne czasy i ze zdumieniem stwierdziłem, że przynajmniej połowa tych sędziów nigdy nie była w zakładzie poprawczym czy wychowawczym, do którego kierują nieletnich. Zastanawiam się, dlaczego sędziowie tak rzadko korzystają z ekspertów.
Ale Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w kontekście sprawy Kamila, dzisiaj znalazłam informację, podjął uchwałę. No i podkreślono tam, że śmierć dziecka jest porażką całego systemu opieki nad dzieckiem i przeciwdziałania przemocy.
A nie sądowniczego? Bo ja, o ile pamiętam,
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.
Ale tu zabrakło mi elementu. Bardzo cenię justycję, ten głos, ale tu zabrakło argumentu. Nie tylko systemu pomocowego i opieki, ale również systemu sądowniczego.
Dokładnie.
Przecież te dzieci, przecież sąd zajmował się tymi dziećmi.
Kilkukrotnie.
Więc jest to również porażka wymiaru sprawiedliwości.
Oczywiście, a kolejną jeszcze cegiełką do tej niewydolności tego jakby się wydawało w tej sprawie najważniejszego, bo decyzyjnego jednak miejsca, jakim jest sąd. No proszę Państwa, jeżeli na rozwiązanie, na wskazanie w jaki sposób, co się ma dalej dziać z tym dzieckiem, często mija kilka miesięcy, no to o czym my mówimy? No kilka miesięcy i Kamil nie przeżył, prawda? Więc te sprawy powinny być załatwiane priorytetowo, natychmiast. I teraz zarzut, czy wątpliwość, która do nas dociera, często mówi tak, a jeżeli zbyt pochopnie zabierzemy to dziecko? Jeżeli, nie wiem, będzie teza, że to z biedy. Z biedy się nie zabiera dzieci. W Polsce to jest w ogóle kolejny mit, bardzo szkodliwy, ale... Zakładam, że powiedzmy zbyt pochopnie, nadgorliwa jakaś...
Już nie ma biedy, bo jest 500+.
No teoretycznie tak, no to już jest panaceum, powinno być na tę biedę. to ja odpowiadam, przepraszam, może się bardzo mnie państwo znielubicie za to, co teraz powiem, ale trudno. Ja uważam, że na 100 statystycznych takich spraw, jeżeli 10 będzie przedwcześnie, zbyt rygorystycznie potraktowanych, to to dziecko przeżyje. W rodzinie zastępczej, w placówce. Oczywiście będzie zwrócone rodzicom, bo to potrwa trochę.
Kwestia weryfikacji, co się wydarzyło.
Tak, tak, tak. Więc ja jakby jestem gotowa wziąć na swoją moralność, prawda, i na swoje emocje ewentualne pomyłki. Bo dziecko będzie żyło.
Ale to przypomina sytuację szpitalną, że oto jak jest zagrożenie życia czy zdrowia, zabiera się do szpitala.
No właśnie, no tak.
I
tak
jakby
się sprawdza,
nikt,
co się dzieje.
Co się dzieje. Tak. Nikt nie protestuje wtedy, tak, jak dziecko jedzie do szpitala. Raczej mówi się świetnie. Ale to trzeba byłoby znowu zmodyfikować system i te dzieci nie powinny trafiać do bezosobowych domów dziecka. Do pokoi, gdzie czwórka, dwójka czy piątka nie powinny trafiać do rodziny zastępczej od razu, tylko powinny trafiać do takich klinik, do takich przyjaznych miejsc i to nie powinno dłużej trwać niż 2 tygodnie.
No oczywiście, tyle tylko, że to byłoby bardzo, bardzo piękne, ale taka klinika specjalna, no to trochę jest idea szklanych domów.
A dlaczego? To jest kwestia klinika wychowawcza, nie mówię o murach.
Zaraz, tylko poczekaj. Jeżeli stworzono zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, no naprawdę dość dogodne warunki dla tych odważnych, prawda, bohaterów wręcz, prawda, którzy się podejmują wychowywania cudzych dzieci i dają siebie, oczywiście za pieniądze, bo to jest przecież ich praca w tym momencie, a ciągle jest ich za mało. Ciągle jest za mało, więc może trzeba pomyśleć o jakiejś, nie wiem, ja nie mam w tej chwili pomysłu, na zwyczajnej zachęcie dla ludzi, żeby tworzyli rodziny zastępcze, rodzinno-podobne formy opieki nad dzieckiem.
Dlaczego jest taki problem? Ponieważ te rodzinne formy są rozliczane tak jak instytucje. Rodzice muszą urlopy sobie określać. Rodzice,
to jest instytucja.
To jest instytucja. W związku z tym, kto przy zdrowych zmysłach, poświęcając siebie, przyjmuje obce dzieci pod swój dach, 24 godziny pracuje, jest traktowany jako urzędnik, czyli rozliczany tak jak wychowawca z godzin, musi prowadzić dziennik swoich godzin, zgłaszać nadzwyczajne do sądu wydarzenia. Nie może na przykład, nie wiem, dziecko boli ząb, to musi starać się, żeby w rodzinnych domach dziecka, żeby rodzic, który nie jest pozbawiony opieki, a ma ograniczoną opiekę, wyraził zgodę, a ten
rodzic. To są absurdy.
A ten rodzic mówi, to nadal obowiązuje. A ten rodzic mówi, to daj mi 100 zł, to podpiszę.
Tak.
I on tak patrzy, mówi tak, tu cierpiące dziecko, wyciąga 100 zł i daje temu pijakowi rodzicowi, bo tak przepisy stanowią. Musi podpisać.
No więc oczywiście to są sytuacje, które też paraliżują pewną gotowość do tego wielkiego serca i do traktowania tego jako swojej pracy, ale pracy szczególnej, prawda? Bo nie tylko właśnie jakieś rozliczanie się wchodzi w zakres obowiązków. Oczywiście zbyt biurokratyczne i wielokrotnie niepotrzebne, ale też nie wolno tych rodzinno-podobnych form zostawiać bez kontroli. No mamy niestety też złe przykłady, więc pewna kontrola, ale co to oznacza? To oznacza tyle, że trzeba znowu z praktykami, z ludźmi, którzy tam się zajmują tą ciężką pracą, po prostu porozmawiać, zapytać, co wam przeszkadza.
Ale popatrzmy na statystyki. Zobaczcie, że jest o wiele więcej.
Musimy zmierzać do końca.
Punktu widzenia statystyki przypadków krzywdy dzieci w placówkach niż w formach rodzinnych, więc tu logika podpada. Ponadto powiem tak na koniec. Jeżeli koszt utrzymania dziecka, wychowanka w placówce resocjalizacyjnej kształtuje się między 7 a 25 czy 35 tysięcy złotych, to za 1/3 tej ceny zawodowa rodzina zastępcza by funkcjonowała znakomicie. Mało tego, jeszcze by własne dzieci utrzymała z tych pieniędzy. Tylko trzeba mieć więcej zaufania. Państwo polskie nie interesuje się dziećmi, dlatego że stare przysłowie mówi, dzieci i ryby głosu nie mają.
I to nie elektorat, prawda, więc to dokładnie też jest ważne.
Drodzy Państwo, musimy kończyć, godzina już minęła. Ja wiem, że to taki temat, o którym można by rozmawiać wiele, wiele godzin. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję i za swoją historię, i za empatię, i myślę, że głos takich osób jak Pani, rozpoznawalnych, znanych, jest bardzo ważny i trzeba o tym mówić i wręcz krzyczeć, żeby świat zwrócił uwagę na takie historie, żeby w międzyczasie, jak my tu siedzimy, rozmawiamy, kolejne dziecko nie cierpiało. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Państwu także dziękujemy. Nasza rozmowa na YouTubie będzie już od jutra. Do zobaczenia, jeżeli ktoś nie miał okazji, w całości. Pięknie dziękuję. W poniedziałek wieczorny ekspres o 18:00 w imieniu Wiktora Świetlika zapraszam. Do zobaczenia.